Ludka Skrzydlewska. Sentymentalna bzdura. Wydawnictwo Editio. Czyta Anna Szymańczyk. 1. Niedopasowana. Nudzisz się aż tak bardzo, Weroniko? Zaraz mogę ci znaleźć jakieś zajęcie. Niechętnie oderwałam się od pracy i spojrzałam przez ramię na Baka, mojego bezpośredniego przełożonego. Pełnił tę funkcję od 2 tygodni, odkąd moja poprzednia szefowa, całkiem sympatyczna kobieta o imieniu Valerie, poszła na urlop macierzyński. Wówczas Buck zaczął się strasznie rządzić. Zmierzyłam go uważnym spojrzeniem od stóp do głów. Zapomniałam o łysinie, która zaczynała się pojawiać na czubku jego głowy. Za to świetnie uchwyciłam za ciasną koszulę i krzywe nogi. To przez te nogi miałam wrażenie, że Buck chodzi jak kaczka. Tak też przedstawiłam go na moim wiekopomnym dziele, wykonanym firmowym długopisem na firmowym papierze toaletowym. To w zasadzie był komiks o przygodach Baka Kaczki. Każdy kawałek papieru toaletowego mieścił w sobie jedną scenkę. Opracowywałam to od samego rana i powoli kończyły mi się pomysły, co chyba znaczyło, że nie ma sensu tego wszystkiego przedłużać. Nie, dziękuję. Odparłam, po czym uśmiechnęłam się wesoło do Baka. Ja już sobie chyba pójdę. Słucham? Rzuciłam długopis na stertę niewykorzystanego papieru toaletowego, po czym wyciągnęłam z pomiędzy papierów, którymi miałam się zajmować od rana, 2 egzemplarze pewnego dokumentu. Wypowiedzenie wydrukowałam jeszcze w piątek. Chyba nie myślisz, że ci to podpiszę, prychnął Buck, przejrzawszy pobieżnie pismo. 3-miesięczna odprawa? Dziewczyno, pracujesz tu 10 tygodni, nikt na to nie pójdzie. Oj, myślę, że jednak pójdzie, odparłam słodko. Bo inaczej będą je wręczać tobie, za to, co zrobiłeś po godzinach z sekretarką Valerie. Nadaremnie próbowałam sobie przypomnieć, jak ta dziewczyna miała na imię. Pamiętałam tylko blond włosy i piskliwy głos. Ach, nieważne. Chyba ważniejsze, że właśnie ratowałam ją przed lepkimi paluchami Baka, nie? Annie z sąsiedniego boksu zaczęła przyglądać nam się z zaciekawieniem, dlatego Buck pochylił nieco głowę i zbliżył się, posyłając mi wściekłe spojrzenie. Co ty właściwie insynuujesz? Nie wiem, w co chcesz mnie wplątać, ale to ci się nie uda. Ktoś naopowiadał ci bzdur. Masz rację, skinęłam głową. To musiał być ktoś z ochrony. W końcu od kogo innego dostałabym płytę z nagraniem waszych, specyficznych nadgodzin? Po raz pierwszy w spojrzeniu Baka dostrzegłam lekką panikę. Nic dziwnego. Gdybym to ja była dyrektorem średniego szczebla i obracała po godzinach 20-letnią sekretarkę, też bym panikowała. Może i nie było to zakazane, ale tak czy inaczej z awansem w najbliższym czasie mógłby się pożegnać. Z premią świąteczną pewnie też. Nie wierzę, że masz jakiekolwiek nagranie, syknął wreszcie. A nawet jeśli masz, nie ośmielisz się go użyć. Chcesz się założyć? Uśmiechnęłam się figlarnie. A może po prostu zaraz powiem to na głos i zobaczymy, czy mi uwierzą. Moje wypowiedzenie z hukiem wylądowało na biurku. Po chwili Buck złożył zamaszysty podpis na obydwu wydrukach. Wynoś się, syknął. I żebym cię tu więcej nie widział. Jasne, odparłam beztrosko. Wyciągnęłam torbę i zaczęłam pakować do niej papier toaletowy. Również ten, którego nie zdążyłam jeszcze zapisać. I moją kopię wypowiedzenia. Ale lepiej daj sobie spokój z sekretarką Valerie. Młoda jest, to pewnie jeszcze nie wie, że w ten sposób do niczego nie dojdzie. Buck chwycił mnie za ramię, gdy już chciałam wyjść. Syknęłam i wyrywałam mu się, zanim zdążył mocniej zacisnąć na nim palce. Lepiej mnie nie dotykaj, poradziłam. Trenowałam krav magę. Nie żartowałam. Chodziłam na treningi przez 5 lat. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłam po przyjeździe do Londynu. Zapisanie się na lekcje krav magi. Już po chwili pożałowałam, że się tak uniosłam. Moje problemy wyłaziły ze mnie wszystkimi szparami, które nadaremnie starałam się pozapychać. Wystarczył jeden niespodziewany dotyk jakiegoś dupka i nie byłam w stanie się kontrolować. Oczywiście, królowo śniegu, odparł z przekąsem, unosząc dłonie do góry. Zmarszczyłam brwi. Co powiedziałeś? To, co słyszałaś, wzruszył ramionami. Na jego mopsowatej twarzy zobaczyłam wyraźne zadowolenie. To pewnie dlatego, że wyprowadził mnie z równowagi i było to po mnie widać. Chyba wiesz, że wszyscy tu cię tak nazywają. Ilu facetom dałaś kosza w ciągu tych 10 tygodni? Zgodnie uznaliśmy, że coś jest z tobą nie tak. Zarzuciłam torbę na ramię, wzięłam do ręki kurtkę, a potem zgarnęłam jeszcze z biurka zszywacz i 2 długopisy. Nikt nie będzie za nimi tęsknił, prawda? Wiesz co, Bak? Pieprz się. Rzuciłam, wyminęłam go i ruszyłam w stronę wind. Po chwili odwróciłam się jeszcze i dodałam głośno. Tylko nie z sekretarką Valerie. Zręcznie wyminęłam 5 boksów, czując na sobie zdziwione spojrzenia ludzi, których nie zdążyłam poznać, po czym wypadłam na korytarz i wdusiłam przycisk ściągający windę. Niepotrzebnie dałam się sprowokować i wciągnąć w dyskusję. Sama nie rozumiałam, dlaczego to zrobiłam. Miałam już przecież duże doświadczenie w zwalnianiu się z pracy i radzeniu sobie z takimi bałwanami jak Bak. W ciągu 5 lat, które spędziłam w Londynie, zdążyłam już chyba obejść wszystkie możliwe korporacje. Wiedziałam, że i z tej firmy prędzej czy później mnie wywalą. Postanowiłam więc im to ułatwić. Jasne, może to była wina mojego stosunku do pracy, albo raczej jego braku. Nie integrowałam się. Nie śmiałam się z żartów przełożonych. Nie chodziłam na firmowe imprezy. W zasadzie nawet z porządną pracą było u mnie krucho, bo to wszystko śmiertelnie mnie nudziło. Zdecydowanie nie nadawałam się do roli korposzczura. Zanim wyszłam na ulicę, narzuciłam na siebie kurtkę, a z torby wyciągnęłam czapkę i rękawiczki. Wprawdzie święta były ciepłe, niemal wiosenne, ale w styczniu śnieg zaatakował z całej siły, zamieniając Londyn w stolicę królowej śniegu. Nomen omen. Zerknęłam na zegarek, gdy w końcu opuściłam budynek i znalazłam się na ruchliwej, zatłoczonej ulicy. 1. Idealna godzina, by od razu pójść do Cromwell's. W barze ciągle brakowało pracowników i szef wielokrotnie jęczał, czy nie mogłabym przejść na pełen etat. Nie mogłam, bo w ciągu dnia pracowałam w korporacji. Voilà! Przynajmniej jeden problem rozwiązany. Wyjęłam komórkę i zerknęłam na wyświetlacz. Za to inny problem ciągle domagał się mojej uwagi. Mama znowu dzwoniła. To było już 3. nieodebrane połączenie tego dnia. Pewnie dlatego byłam taka nerwowa, uznałam w końcu. Każdy by był, gdyby matka po miesiącu milczenia dzwoniła 3 razy w ciągu 1 dnia. Oczywiście nie odebrałam. Nie byłam masochistką. Zamiast tego schowałam komórkę i pognałam do metra, mając nadzieję, że mama w końcu da sobie spokój. Wprawdzie znając jej charakter, było to mało prawdopodobne, ale kto bronił mi pomarzyć? Cromwell zmieścił się przy Eccleston Square, w jednej z tamtejszych kamienic. Był to jeden z typowych londyńskich pubów, które zawsze urzekały mnie swoim wyglądem. Znajdował się w narożniku, z drzwiami wyjściowymi, dokładnie pomiędzy 2 ścianami. Na tle jasnej elewacji budynku wyróżniał się fasadą z ciemnego drewna i czarną, niedużą markizą, co było tym bardziej widoczne zimą, przy leżącym na chodnikach i kontrastującym z czernią śniegu. Nad pubem rosło zielone pnącze, obecnie również przykryte warstwą białego puchu. Jedna z tablic zachęcających do wejścia krzyczała: najlepsze miejscowe jedzenie w Londynie. Nie wiedziałam, czy to była prawda. Sama nigdy niczego w Cromwell's nie jadłam. Ale lubiłam to miejsce. Dużo mniej lubiłam jego właściciela, dusi grosza, który najchętniej zatrudniłby mnie na cały etat, płacąc dalej za pół. Musiałam coś z tym zrobić. Miałam wprawdzie trochę oszczędności, no i ten idiotyczny fundusz od rodziców, ale wcale nie chciałam z niego korzystać. 5 lat temu obiecałam sobie, że utrzymam się sama w Londynie i chociaż obecnie nie było mi wcale łatwiej niż wtedy, na razie mi się udawało. Powitał mnie Dany, nasz 2. barman. Na mój widok spojrzał na zegarek, a potem zagwizdał. Wow, dziewczyno, powiedziałbym, że miałaś dzisiaj wolne, ale sądząc po twoim stroju, idziesz prosto ze swojej pracy w biznesie pogrzebowym. Wywalili cię? Dla Danego wszystko, co wiązało się z założeniem garnituru lub w przypadku kobiety eleganckiego kostiumu, było biznesem pogrzebowym. Nic dziwnego. W końcu on był zupełnie inny. Wiecznie wyluzowany, żyjący z byle czego. Nawet jego wygląd mówił to za niego. Ciemne włosy, związane w kucyk, obszarpane dżinsy, byle jaki t-shirt. Dany. Esencja Cromwell's. Sama się zwolniłam. Wyznałam, podchodząc do lady i opierając się o nią. Myślisz, że mogę pogadać o tym ze starym? Weźmie mnie na cały etat? Weźmie, słoneczko, ale nie dzisiaj. Dany poważnie pokręcił głową. Stary jest wściekły. Lepiej się do niego w ogóle nie odzywaj. Daisy zrezygnowała, a teraz nie może ściągnąć Merny z urlopu i wygląda na to, że nie będzie komu dzisiaj obsługiwać sali. To znaczy zostaje oczywiście Zoe, ale sama sobie nie poradzi. Wzruszyłam ramionami. Nie wiedziałam problemu. W takim razie przyjdą z zamówieniami do baru. To naprawdę takie skomplikowane? Przecież wiesz, jaki jest stary. Dany komicznie przewrócił oczami. No nic. Dobrze, że jesteś wcześniej. Pomożesz nam posprzątać. Uważaj na zapleczu. Z biura starego mogą wylecieć jakieś ostre przedmioty. Nie wierzyłam, żeby mogło być tak źle. Wkrótce okazało się, że miało być jeszcze gorzej. W szatni na zapleczu związałam ciemnobrązowe włosy w kucyk. Zamieniłam kostium na dopasowane ciemne dżinsy i luźny szary t-shirt. Na nogi założyłam tenisówki i byłam już gotowa do pracy. A, jeszcze okulary. Zdjęłam je pospiesznie, zdziwiona, że zapomniałam zrobić to wcześniej. Zazwyczaj przydawały się tylko do pracy przy komputerze. Z drugiej strony całkiem nieźle nadawały się też do ukrywania moich oczu w kolorze whisky. Z zaplecza do baru wyszła już zupełnie inna dziewczyna. Dużo bardziej naturalna i luźna. Problem w tym, że ani ona, ani ta poprzednia nie była prawdziwa. Ron, może przetrzesz bar? Odezwał się na mój widok Dany. A ja szybciutko zmyję podłogę. Zaraz otwieramy. Weronika nie pasowała do tego baru. Dlatego przedstawiłam się tam zdrobnieniem, które bardziej pasowałoby do chłopaka. To w zasadzie było zdrobnienie od zdrobnienia. Rodzina zwracała się do mnie Roni, ale nie chciałam, żeby ktokolwiek w Londynie tak do mnie mówił. Stanęło więc na Ron i w zasadzie dobrze mi z tym było. Złapałam ścierkę i zaczęłam przecierać blat barowy, który wcale tego nie wymagał. W następnej chwili z zaplecza wyszedł Charlie Dunham, nasz szef, całkiem przystojny facet po 40, trzykrotny rozwodnik. Zdaje się, że każda kolejna żona w końcu miała dość jego zmiennych humorów i sknerstwa. W sumie nie dziwiłam się. Ron, Zoe się spóźni, powiedział wskazując mnie trzymaną w ręce komórką. Pewnie właśnie skończył rozmawiać. Robisz dzisiaj podwójny etat, będziesz też kelnerką. Ścierka upadła mi na podłogę i nawet tego w pierwszej chwili nie zauważyłam. Słucham? Wykrztusiłam. Nie ma takiej opcji, Charlie. Dobrze wiesz, co ci powiedziałam, gdy mnie tu zatrudniłeś. A chcesz przedwcześnie skończyć tę współpracę? Przerwał mi złowróżbnym tonem. Dzisiaj na pewno nie, bo nie zostałby mi nikt do pracy, ale jak już znajdę nowych ludzi? Chcesz, żebym poszukał na twoje miejsce kogoś z mniejszym tupetem, Ron? Cholera jasna. Z trudem udało mi się uspokoić, po czym schyliłam się, żeby podnieść ścierkę. Taka odpowiedź Charlie'emu wystarczyła. Nie był głupi. Wiedział, że nie można mnie zmuszać do żadnych słownych deklaracji. Ostatecznie, tak jak powiedział, przynajmniej na ten wieczór, naprawdę mnie potrzebował. Z wściekłością wróciłam do wycierania blatu ścierką, a Charlie zniknął na zapleczu, uznając, że sprawa załatwiona. Po prostu świetnie. I jeszcze znając go, na pewno zapłaci mi normalną stawkę, chociaż zanosiło się na to, że tego wieczora będę tyrać za dwie osoby. Nie przejmuj się tak bardzo. Spróbował mnie pocieszyć Dany, który kończył właśnie mycie podłogi. Praca kelnerki nie jest taka zła, przecież wiesz. Musisz tylko nadążać ze zbieraniem pustego szkła. Po nowe klienci mogą sobie sami przyjść do baru, nie? Dany był dobrym facetem, ale nie miał pojęcia. O niczym. 3 godziny później pub był już pełen, a Zoe nadal nie przychodziła. Zazwyczaj w takie dni w Cromwells pracowało 2 barmanów i przynajmniej 3 kelnerki. Jasne, każdemu należał się urlop. Gdyby jednak Charlie nie był taką sknerą i podpisał z pracownikami normalne umowy z normalnym okresem wypowiedzenia, żadna kelnerka nie mogłaby mu odejść z pracy z dnia na dzień. Ale cóż, to był Charlie. Nie mogłam od niego za dużo wymagać. Biegałam od stolika do stolika, zbierałam puste kufle, odstawiałam na zaplecze, a potem podchodziłam do kolejnych klientów, ustawiających się niecierpliwie w kolejce przy barze. W dodatku mieliśmy tylko 1 kasę, więc wszystko to trwało jeszcze dłużej. W końcu, żeby nie powodować opóźnień, Dany zaczął obsługiwać klientów, a ja tylko ich kasować, ale też nie mogłam tego robić cały czas, bo przecież stoliki czekały. Charlie siedział na zapleczu, zamknięty w swoim gabinecie, a ja miałam ogromną ochotę obić go po mordzie. Może nawet dałabym radę. Zamiast tego jednak znowu zajęłam się sprzątaniem stolików. Przy jednym z nich trzy garnitury obejrzały mnie sobie dokładnie, a potem jeden z nich rzucił bardzo niewybredną uwagę. Zmyłam przekleństwo między zębami, nie powiedziałam jednak ani słowa, tylko uciekłam stamtąd jak najszybciej. Nie chciałam, żeby domyślili się, jak szybko biło moje serce z powodu jednego głupiego komentarza. Potem wróciłam za kasę. Dany podrzucał mi tylko, co wybić na rachunku. Kolejny klient. 3 pinty piwa. 8,5 funta. Schowałam banknot do przegródki i niemalże odruchowo wydałam resztę. Zaraz, moment, zawołał klient. Zatrzymałam się więc w pół ruchu. Moją resztę poproszę. Dopiero wtedy z odruchów przestawiłam się na normalne reagowanie. Spojrzałam w górę, prosto na faceta, który darł się do mnie przez bar. Garnitur, krótko obcięte blond włosy, sygnet na palcu, 30 parę lat, nie więcej. City to na pewno. Wiedziałam już, co za chwilę usłyszę. Wystarczająco wielu takich frajerów spotkałam we wszystkich moich pracach. Wydałam panu resztę, odpowiedziałam spokojnie. 1,5 funta z 10. I ani złamanego pensa na piwku. Kolejna sknera. Słucham? Dałem ci 20 funtów. Wydarł się garnitur. Przelotnie pomyślałam, że musiało mu coś nie pójść w pracy, skoro tak się drze na Bogu ducha winną barmankę. Wytrzymałam jego wściekłe spojrzenie, nie dając po sobie poznać, jak bardzo mam ochotę złamać mu nos. Nie, dał mi pan 10 funtów, odparłam, nadal nie podnosząc głosu. W stylu też wydałam panu resztę. Nie no, to jest jakiś skandal. Ja rozumiem, skoro tu pracujesz, to znaczy, że pewnie nie skończyłaś żadnej szkoły, ale chyba umiesz dodawać do 20. Banknoty rozróżniasz? Miałaś kiedyś w ogóle w ręku banknot 20-funtowy? Czy to za duży nominał na twoje skromne zarobki barmanki? Spokojnie. Tylko spokojnie. Patrząc na rozwścieczoną, czerwoną twarz garnitura, utwierdziłam się właśnie w przekonaniu, że dobrze robiłam. Faceci jednak są nienormalni. Hola, co tu się dzieje? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, do rozmowy włączył się Dany. Proszę się uspokoić. Obrażaniem pracowników nic pan nie wskóra. Wątpię, żeby ta idiotka w ogóle cokolwiek zrozumiała. Przerwał mu garnitur, a mnie już w zasadzie zaczęło wszystko zwisać. Z takimi wariatami nie da się normalnie porozumieć, więc po co miałabym się przejmować? Pan wydaje się nieco bardziej rozgarnięty. To chyba umie pan wydać resztę z 20 funtów. Potrafię odróżnić 20 funtów od 10, powiedziałam w końcu, gdy byłam już pewna, że się na niego nie wydrę. Pan zdecydowanie dał mi 10. Ty pieprzona kretynko, chcę rozmawiać z twoim szefem, usłyszałam w odpowiedzi. Dany ostrzegawczo uderzył otwartą dłonią w bar. Proszę się uspokoić, bo będziemy musieli stąd pana wyprowadzić. Nie, wszystko w porządku, odparłam, unosząc dłonie. Zawołam Charlie'ego, niech on sobie radzi z tym nadpobudliwym palantem. Jak mnie nazwałaś? Ledwie wyszłam z baru, garnitur dopadł mnie w 2 susach i złapał za ramię, przyciągając do siebie, aż niemalże straciłam równowagę. Zadziałałam instynktownie. Zrobiłam krok w tył, wolną dłonią zbliżyłam jego rękę, chwyciłam za nadgarstek, drugą dłonią podbiłam mu od dołu rękę, zgięłam ją w łokciu i przyciągnęłam mocno. Za mocno. Dopiero gdy garnitur wrzasnął z bólu, zorientowałam się, że prawdopodobnie coś mu uszkodziłam. Dany rzucił się do mnie zza baru, ale zanim zdążył podbiec, puściłam garnitura z lekką paniką, a równocześnie odezwał się zirytowany głos Charlie'ego. Co się tutaj do diabła dzieje? Złamała mi rękę, jęczał garnitur, trzymając się z trudem za obolały nadgarstek. Ta pizda złamała mi rękę. Zadzwońcie po pogotowie. Zobaczysz, zaskarżę cię. Zaskarżę całą tę pieprzoną budę. Och, po prostu świetnie. Jeszcze tego mi brakowało. Co ty wyprawiasz, Cross? Oho, Charlie zwracał się do mnie po nazwisku. To nie był dobry znak, raczej bardzo niedobry. To znaczyło, że Charlie jest bardzo, ale to bardzo wkurzony. Przewróciłam oczami i na wszelki wypadek cofnęłam się jeszcze o krok, po czym uniosłam dłonie do góry w geście poddania. Ja się tylko broniłam, Charlie. To ten facet. Złamałaś mi rękę, kretynko. Wydarł się znowu garnitur, wchodząc mi w słowo. To nie jest samoobrona. Czy ktoś mógłby wreszcie zadzwonić po tę pieprzoną karetkę? Daj spokój, człowieku. Ron na pewno nie złamała ci ręki. Wtrącił się Dany. I sam zacząłeś. Nie trzeba było jej dotykać. Pieprzona wariatka. Kogo wy to zatrudniacie? Psychicznie chorych? Zanim zorientowałam się, co się dzieje, Charlie chwycił mnie mocno za ramię i wyprowadził na zaplecze. Zesztywniałam i miałam ochotę się wyrwać, ale wiedziałam, że nie powinnam przeciągać struny. Z drugiej strony chyba i tak już było po sprawie. Czyś ty całkiem oszalała, Cross? Wydarł się, kiedy tylko zamknęły się za nami drzwi. Nie potrzebuję tu żadnego pieprzonego pozwu. Wynoś się stąd natychmiast. W pierwszej chwili nie zrozumiałam, co właściwie próbował mi powiedzieć. Moment, że co? Zapytałam nad wyraz inteligentnie. Oczy Charlie'ego ciskały pioruny. Ten gość w garniturze miał rację. Jesteś tak samo rozgarnięta jak moja druga żona. Wynoś się stąd. Cross, nie chcę cię tu więcej widzieć, rozumiesz? Ale Dany jest sam. Próbowałam protestować, ale przerwał mi od razu. To już nie jest twoja sprawa. Słuchaj, Cross, zawsze miałaś dość niekonwencjonalne podejście do klientów, ale przymykałem na to oko. Ale to? Złamać klientowi rękę? Prawnikowi z City? Ty się weź nad sobą zastanów. Ty jesteś jakaś nienormalna i wypieprzaj stąd natychmiast. Nie próbowałam więcej protestować. Charlie nie pozwolił mi przejść przez bar. Kazał mi wyjść tylnym wyjściem, prowadzącym na zaułek, gdzie znajdowały się kontenery na śmieci. Złapałam tylko swoją torbę. Nawet kurtkę włożyłam już na zewnątrz, bo Charlie nie chciał na mnie dłużej patrzeć. Co za idiota. Prawie zamarzłam, zanim włożyłam kurtkę, rękawiczki i czapkę, chociaż na zewnątrz były raptem 3 stopnie poniżej zera. Para ulatywała mi z ust, gdy śmierdzącym zaułkiem wracałam do Eccleston Square. Jakiś samochód przejechał obok ulicą, ochlapując mnie śniegiem zamienionym w błoto. Nie zdążyłam się nawet odwrócić. Miałam dość. Łzy złości pojawiły mi się w oczach, zanim zdążyłam się uspokoić. Cholerny prawnik z City. Jak ja nienawidziłam tych cholernych prawników w City, którzy byli ode mnie lepsi tylko w tym, że było ich stać na pieprzone studia. Nie mogłam się rozpłakać. Nie powinnam w ogóle się przejmować. To nie była moja pierwsza utracona praca i z pewnością nie ostatnia. Na dłuższą metę nie nadawałam się chyba do żadnej pracy. Byłam po prostu jakaś niedopasowana. Nigdzie nie czułam się dobrze. Ruszyłam w stronę najbliższej stacji metra, próbując wyrzucić z myśli Charlie'ego, Baka i faceta w garniturze. Dlaczego niemal na każdym kroku spotykam takich palantów? A może oni po prostu są wszędzie i nie ma takiej opcji, żeby ich ominąć? Przekonywałam się o tym od 5 lat. Tam nie było normalnych facetów. To znaczy jasne, był jeden, Anthony, mój współlokator. Anthony, który był gejem. Jak na ironię, jedyny facet, przy którym czułam się w Londynie bezpiecznie, był gejem. A może właśnie dlatego? Cholera. Nie potrzebowałam żadnej pseudopsychoanalizy w dniu, w którym straciłam pracę. W zasadzie nigdy jej nie potrzebowałam. Doskonale zdawałam sobie sprawę ze swoich ograniczeń i nie zamierzałam nic z nimi robić. Wystarczyło w zupełności, że nie było ich widać na zewnątrz. Nauczyłam się bardzo dobrze maskować. Musiałam, bo inaczej w takim mieście jak Londyn wilki rozszarpałyby mnie na strzępy. Nie miałam nawet ochoty myśleć o szukaniu pracy. W metrze wyciągnęłam więc książkę i spróbowałam dzięki niej zapomnieć o otaczającej mnie rzeczywistości. Udało się na tyle, że o mało nie przegapiłam swojego przystanku. Wysiadłam w ostatniej chwili, po czym zerknęłam na zegarek. Było wcześnie, za wcześnie. Ledwie dochodziła 7. Tony od razu domyśli się, że coś poszło nie tak i wyśmieje mnie za moje dzisiejsze osiągnięcia. Nic dziwnego. Sama siebie też bym wyśmiała, gdybym miała ciut lepszy nastrój. Wchodziłam właśnie po schodkach na górę, ku ulicy, kiedy ponownie zadzwonił mój telefon. Potrąciłam jakiegoś przechodnia, próbując wydostać komórkę z torby, a potem zatrzymałam się w miejscu, widząc na wyświetlaczu numer mamy. Ktoś wpadł na mnie od tyłu, ale nawet nie zwróciłam na to uwagi. Szlak by to. Ten dzień nie mógł chyba już być gorszy, prawda? Jeśli kiedyś miałam odebrać telefon od mamy, to tylko teraz. Halo, powiedziałam w końcu niechętnie. Witaj, kochanie. Zaszczebiotała mama. Jak zwykle wydawała się mieć doskonały humor. Czasami odnosiłam wrażenie, że uczyła się tego tonu przez kilka lat, żeby nawet w najgorszej sytuacji go nie zmieniać. Tak jak wtedy, gdy rozmawiałam z nią po chrzcinach Emmy. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Bo byłam w pracy, mamo. Zawahałam się. Nigdy nie potrafiłam jej się wprost postawić. O co chodzi? Mama zaśmiała się w słuchawkę. Rany, jak ja nie znosiłam tego jej śmiechu. Zabierz swojego narzeczonego, Roni, usłyszałam po chwili. Przyjeżdżacie do nas na weekend. Na weekend. Z narzeczonym. Cholera. 2. Zaniepokojona. Mamo, o co właściwie chodzi? Próbowałam nie pokazać po sobie niepokoju. Zatrzymałam się na chodniku, nie przejmując się śniegiem padającym z nieba i coraz niższą temperaturą. Jakoś miałam wrażenie, że nie skupię się porządnie, jeśli równocześnie będę się ruszać. W sobotę Gracie wychodzi za mąż, usłyszałam w odpowiedzi, na co opadła mi szczęka. Grace, moja starsza siostra wychodzi za mąż, za 3 dni, o czym słyszałam po raz pierwszy w życiu. Co za bzdura. Mamo, co ty opowiadasz? Prychnęłam, mając nadzieję, że to tylko jakiś głupi żart. Sobota jest za 3 dni. Nikt normalny nie planuje ślubu w 3 dni. Chcecie mnie podstępem ściągnąć do domu, czy jak? Oczywiście, odparła mama beztrosko. Dlatego wcześniej nic ci nie mówiliśmy o ślubie Gracie. Wiedziałam, że jeśli dowiesz się za wcześnie, zdążysz wynaleźć jakąś wymówkę. Świetnie. Moja rodzina i ich pomysły. Oni zdecydowanie nie byli normalni. I ja też nie mogłam wyrosnąć na normalną, wychowując się w takim domu. Dzięki, mamo, naprawdę. Mruknęłam znowu, zmuszając nogi do ruchu, bo kiedy stałam w miejscu, było mi za zimno. Macie o mnie świetne zdanie. Nawet nie wiedziałam, że Gracie się z kimś spotyka. Z kim niby bierze ten ślub? Mama roześmiała się z niedowierzaniem. Jak to z kim? Z Willem. Nic dziwnego, że o niczym nie wiesz, skoro w ogóle do nas nie zaglądasz. Nie. Tego już było dla mnie za dużo. Westchnęłam z zaskoczeniem i pchnęłam drzwi na klatkę schodową. Stanowczo musiałam znaleźć się w mieszkaniu, żeby kontynuować tę rozmowę. Od głównej ulicy musiałam przejść jeszcze tylko kawałek Hervey Park Road, żeby znaleźć się przy dwupiętrowej kamieniczce, gdzie wynajmowałam mieszkanie z Tonym. Mieszkaliśmy tam 1,5 roku i chociaż do pracy, do Cromwells, miałam 40 minut jazdy metrem, nie przejmowałam się tym specjalnie. To był praktycznie jedyny moment w ciągu dnia, kiedy mogłam poczytać książkę i zawsze korzystałam z tej sposobności. A czynsz był nieporównywalnie mniejszy niż w innych, bliższych centrum okolicach. Na klatce schodowej było prawie tak samo zimno jak na zewnątrz. Przeskakiwałam po 2 stopnie, biegnąc na piętro i próbując skoncentrować się na rozmowie z matką. Musiałam wybrnąć tak, żeby uznali, że wcale nie muszą zapraszać mnie na weekend. Ciągle nie wierzyłam w ten ślub Grace. Mamo, to jakaś bzdura, prychnęłam, skręcając w korytarz prowadzący do naszego mieszkania. Oprócz niego na piętrze znajdowały się jeszcze 2 inne. W jednym mieszkał nieszkodliwy hodowca zioła, a w drugim starsze małżeństwo. Z sąsiadami nigdy nie mieliśmy problemów. Gracie nie wzięła ślubu z Willem 5 lat temu. Dlaczego miałaby brać go teraz? Skąd w ogóle taki pomysł? Nic z tego nie rozumiem. Will był ukochanym Grace z czasów jej pierwszej pracy. Gdy w wieku 18 lat wyjeżdżałam do Londynu, moja siostra, wówczas 21-letnia, zastanawiała się właśnie, czy nie rzucić studiów ze względu na Emmę, którą urodziła kilka miesięcy wcześniej. To było właśnie dziecko Willa. Mimo to żadne z nich nawet nie zająknęło się wtedy o ślubie, uznając, że oboje są zbyt młodzi. Will miał już wtedy wprawdzie 23 lata, ale najwyraźniej niespieszno mu było do stanu małżeńskiego. I co, miałabym uwierzyć, że to nagle się zmieniło? Oj, przecież wiesz, jak to było. Usłyszałam głos mamy, gdy grzebałam w torebce, szukając kluczy. Zanim zdążyłam je znaleźć, drzwi otworzyły się i Tony wpuścił mnie do środka. Uśmiechnęłam się do niego z wdzięcznością. Jakimś cudem zawsze wiedział, kiedy stoję pod drzwiami, nadaremnie szukając kluczy. Oboje byli młodzi i nie mogli się zdecydować, ale już od jakiegoś czasu się spotykają. Ostatnio nawet postanowili razem zamieszkać i doszli do wniosku, że najwyższy czas to zalegalizować. Też zresztą uważam, że Emma powinna mieć wreszcie pełną rodzinę. Gracie wystarczająco długo już zwodziła Willa. To co, przyjedziesz na weekend? Ale czemu w ten weekend? Jęknęłam wolną ręką, ściągając kurtkę. Tony wrócił do kuchni, gdzie najwyraźniej pichcił coś na obiad. Ciekawe, czy się załapie. Nie można z tym było poczekać do wiosny, aż będzie ładniej, cieplej? Zrobilibyśmy wesele na zewnątrz, a teraz? Dlaczego właśnie teraz, mamo? Z tego, co zrozumiałam, Gracie nie może już dłużej czekać, odparła mama z rozbawieniem. Poza tym planują to od września. Świetnie. I tylko mi nie raczyli o tym wspomnieć, chociaż rozmawiałam z Grace od tego czasu kilkakrotnie. Zaraz potem dotarła do mnie wcześniejsza informacja mamy i z impetem usiadłam na kanapie w salonie. Cholera. Zaraz. Czy mama właśnie usiłowała dać mi do zrozumienia, że Grace znowu jest w ciąży? Aha. Fajnie, że daliście mi znać. Powtórzyłam, nie bardzo wiedząc, co powiedzieć. Tony rzucił mi zatroskane spojrzenie z części kuchennej. Wyczuwał, że coś się dzieje. Nie musiałam nawet używać żadnego zdenerwowanego tonu. On jakimś cudem i tak zawsze to wiedział. Mama westchnęła. Gdybyś wiedziała wcześniej, zaraz wymyśliłabyś wyjazd na narty w Alpy albo coś równie głupiego. Nie jeżdżę na nartach, mamo. Nienawidzę śniegu. Powinnaś wiedzieć o tym od 20 lat. To był tylko przykład, żachnęła się. Roni, wiem, że dzwonię w ostatniej chwili, ale to ślub twojej jedynej siostry. Zabierz narzeczonego i przyjedź do nas na ten jeden weekend. Będziesz mogła, prawda? Przygryzłam wargę, zastanawiając się usilnie, co zrobić. Ja tak, zdecydowałam w końcu, ale mój narzeczony... Usłyszałam wybuch śmiechu od strony kuchni. Świetnie. A więc Tony podsłuchiwał i chociaż doskonale znał bajeczkę o narzeczonym, jaką pół roku wcześniej wcisnęłam mojej rodzinie, nadal go to bawiło. Palant. Och, daj spokój, przerwała mi mama, zanim zdążyłam dokończyć coś o ważnej konferencji w Stanach Zjednoczonych albo w Australii. Nie zdecydowałam jeszcze. Na pewno wyrwie się na jeden weekend. Wiem, że jest bardzo zapracowany, ale to przecież ślub twojej siostry. Nie pokłóciliście się, chyba, prawda? Nie, skąd, mamo? Zaprzeczyłam. Nawet nie kłamałam. Jak niby mogłabym pokłócić się z narzeczonym, który nie istniał? Po prostu jest bardzo zapracowany, ale zobaczę, co da się zrobić, obiecuję. Ach, świetnie. No tak. I mama uważała temat za załatwiony. Przyjedźcie w piątek, czekamy na was do południa. Do południa, mamo, ale ja... Zanim jednak zdążyłam dokończyć, mama przerwała połączenie, pewnie w nadziei, że nie oddzwonię, by przekazać resztę swoich wątpliwości. Przekonana, że wygrała tę potyczkę i załatwiła wszystko mimo moich protestów, zapewne odtańczyła właśnie mały taniec zwycięstwa. Ze złością rzuciłam komórkę na stolik do kawy. Ściągnęłam do reszty kurtkę, rozsiadłam się wygodnie na sofie i położyłam nogi w tenisówkach na blacie. Ron! Usłyszałam dobiegający z kuchni głos Tonego. Zdejmij nogi ze stołu. Przewróciłam oczami. Skąd wie, skoro wcale mnie nie widzi? Z westchnieniem położyłam stopy na podłodze. Nasze mieszkanie nie było duże. Wejście prowadziło prosto do salonu połączonego z kuchnią, gdzie najważniejszym meblem była stara, intensywnie użytkowana chabrowa sofa. Również reszta pokoju była utrzymana w tych kolorach, włącznie z jedną niebieską ścianą. Z salonu dwoje drzwi prowadziło do dwóch sypialni, mojej i Tonego, a trzecie na przeciwległej ścianie do łazienki. Całość była wyposażona w stare okna i stare grzejniki. Zimą było tam chłodno i szalały przeciągi, ale mimo wszystko lubiłam to nasze mieszkanko w Walthamstow. Co tam słychać? Zagadnął mnie Tony, nadal nie odwracając się od kuchenki. Twoja mama dzwoniła? Zamierza dołączyć do przyjęcia z herbatką z wymyślonym narzeczonym? Bardzo śmieszne. Prychnęłam, po czym ciężko podniosłam się z kanapy i podeszłam do niego, a raczej do kuchni, żeby spenetrować wszystkie szafki. Mamy jakiś alkohol? Czuję, że muszę się napić. Przecież ty nie pijesz, zdziwiły się Tony. Wzruszyłam ramionami. W twoim towarzystwie się nie boję, przypilnujesz mnie. W końcu w jednej z szafek odnalazłam resztkę whisky. Wzięłam sobie szklaneczkę i nalałam szczodrze. W odpowiedzi na moje spojrzenie Tony pokręcił głową. Słuchaj, w sobotę moja siostra bierze ślub. Potrzebny mi fałszywy narzeczony. Pojedziesz ze mną? O rany, nie dobijaj mnie. Wiesz, co by na to powiedział mój były? Myślałam, że dlatego z nim zerwałeś. Markus, były chłopak Tonego, był bardzo praworządnym policjantem i chociaż powodu ich zerwania nie dałoby się określić tak jednoznacznie, punktem zapalnym na pewno było ukrywanie przez mojego przyjaciela orientacji seksualnej przed rodzicami. Markus nie znosił krętactwa. A szkoda, bo poza tym nawet go lubiłam. Nie, to on zerwał ze mną, zaprzeczył Tony, a potem zrobił przepraszającą minę. A co do ślubu, naprawdę bym chciał, przysięgam. Akurat, ani przez moment mu nie uwierzyłam. Za dużo opowieści słyszał o mojej rodzinie. Ale w sobotę mamy występ w Sheffield. Przecież wiesz, poważny koncert. Jęknęłam. Oczywiście zapomniałam. Tony był gitarzystą i wokalistą w tym swoim rockowym zespole, którego nazwy nigdy nie mogłam spamiętać. Powoli stawali się coraz bardziej znani, ale nadal nie mogli sobie pozwolić na opuszczenie tak ważnego koncertu. Zwłaszcza Tony, który ten zespół założył od zera i pełnił w nim funkcję lidera. Musiał jechać. Szkoda tylko, że był moim jedynym kandydatem na fałszywego narzeczonego. Wzięłam spory łyk whisky, który wykrzywił mi twarz. Nigdy nie lubiłam alkoholu. No tak, jasne, mruknęłam. Musisz jechać, pewnie. To dla was bardzo ważne. Czy stało się coś jeszcze, Ron? Wzruszyłam ramionami, po czym podniosłam się na dłoniach i usiadłam na blacie kuchennej szafki. Potem znowu zaczęłam bawić się szklanką z alkoholem. Wywalili mnie dzisiaj z pracy, przyznałam niechętnie. Brew Tonego powędrowała nieco do góry. Z której? Z obydwu, pisnęłam. Zaraz potem wzięłam się w garść. No dobrze, skorpo sama się zwolniłam. Wiesz doskonale, że tam nie pasowałam. Zawołałam, chcąc uprzedzić jego protesty. Chodziłam tam tylko po to, żeby kraść papier toaletowy i jabłka z kuchni. I herbatę. No i załatwiłam sobie 3-miesięczną odprawę. Zamilkłam na moment, zastanawiając się, czy po moich ostatnich słowach Buck aby na pewno będzie skłonny mi ją wypłacić. Ale w pubie... Charlie Dunham to palant. Nic na to nie poradzę. No dobrze, trochę mnie poniosło i chyba złamałam klientowi rękę. Ale sam się prosił. Wyzywał mnie od idiotek. Był agresywny, wściekły. Jak chwycił mnie za ramię, zareagowałam odruchowo. Nie mogłam się zatrzymać. Zamilkłam, kiedy w końcu padło na mnie spojrzenie Tonego. Obiektywnie rzecz biorąc, mój współlokator był całkiem przystojny. Wysoki, szczupły, może nieco za szczupły, ciemnowłosy, o pociągłej twarzy z regularnymi rysami i ciemnymi oczami. Przypominał mi trochę tego aktora z Dancing on the Edge i Stokera. Był tylko młodszy. Niedawno obchodziliśmy jego 27 urodziny. Tony nie wyglądał jak typowy członek zespołu rockowego. Nie nosił kolczyków w uszach, nie miał tatuaży, nie nadużywał narkotyków ani alkoholu. Jego zainteresowania można było poznać jedynie po serii koszulek z nazwami zespołów, będących dla niego legendami rocka. No i miał jeszcze jedną, zasadniczą dla mnie zaletę. Był gejem. To naprawdę wszystko mi ułatwiało. Nigdy jakoś nie potrafiłam się zaprzyjaźnić z innymi kobietami, a przynajmniej odkąd trafiłam do Londynu. Z mężczyznami zaś był ten kłopot, że... Cóż, byli mężczyznami. Tylko przy Tonym czułam się bezpiecznie. W rzeczywistości więc smutna prawda wyglądała nieco inaczej. Ja nie potrafiłam zbliżyć się do nikogo poza Tonym. Wszystko w porządku. Dłoń Tonego delikatnie musnęła moje ramię. On jako jedyny mnie rozumiał, bo jako jedyny wiedział o mnie wszystko. To wynikało między innymi z tego, jak się poznaliśmy, a także z tego, że mieliśmy ze sobą trochę wspólnego. Ron, czy ty nigdy nie znajdziesz pracy na stałe? Co to znaczy na stałe? Ile to jest na stałe? Zapytałam z niezadowoleniem. Kiedy uznasz, że mam pracę na stałe, Tony? Jak przepracuję w jednym miejscu rok, dwa, pięć lat? Jak zaplanuję w niej przyszłość? Bo jeśli tak, to się chyba nigdy nie zdarzy. Nie widzę takiej opcji, bo nie pracowałam jeszcze w miejscu, które nie byłoby dla mnie piekłem na ziemi. Chyba troszkę przesadzasz, żachnął się. I jeszcze ten cholerny ślub Grace, dodałam coraz bardziej zdenerwowana. Wiesz, za kogo wychodzi moja siostra? Po 6 latach postanowiła wreszcie wyjść za Willa. Wiesz, co to oznacza? Że na ślubie będzie też Carter? Cholera. Ponure spojrzenie Tonego powiedziało mi, że wziął mnie na poważnie. I teraz ci o tym mówią? Tak, na 3 dni przed ślubem, który planują nie wiadomo jak długo, prychnęłam. Moja matka uzdrowała sobie, że gdybym miała więcej czasu do namysłu, znalazłabym jakąś wymówkę, żeby nie jechać. Ale wiesz co? W zasadzie to ma rację. Tak bym zrobiła. I gdzie ja jej teraz w ciągu 3 dni wynajdę narzeczonego? Dlaczego w ogóle wymyśliłaś tę bajeczkę z narzeczonym? Naprawdę mnie o to pytasz? A dlaczego ty wmówiłeś swojej rodzinie, że jestem twoją dziewczyną, co? Tony zaśmiał się i odwrócił na chwilę, żeby pomieszać coś w garnku stojącym na włączonej kuchence. Ja akurat byłem usprawiedliwiony, odpowiedział po chwili. Doskonale wiesz, że tata i moja macocha nie mają pojęcia, że wolę facetów. Mój brat pewnie też nie, chociaż z nim to nigdy nie wiadomo. To byłby dla nich ciężki szok, gdybym im teraz powiedział. Ale ty? Dlaczego Ron? No więc ty z kolei wiesz doskonale, kogo moja matka widziałaby w roli mojego męża. Wytknęłam mu w odpowiedzi nieco kąśliwie. Jestem pewna, że zaprasza mnie z narzeczonym tylko po to, żeby porównać go do cudownego Cartera i wylistować niedoskonałości tego pierwszego. Prędzej zdechnę, niż tknę Cartera choćby kijem od szczotki. Ale nie potrzebujesz chyba ochroniarza. Tony posłał mi krzywe spojrzenie. Pokręciłam głową. Nie, nie sądzę, żeby w ogóle była taka konieczność. Poza tym po coś uczyłam się 5 lat tej krav magii. Ale byłoby mi zwyczajnie raźniej, gdybyś pojechał ze mną. Zawsze możesz powiedzieć, że twój narzeczony musiał awaryjnie jechać ratować lasy deszczowe w Brazylii. Albo że leży w szpitalu, bo miał wypadek i w jego wyniku stracił pamięć. Dopowiedziałam zjadliwie. Zaraz to zrobię, tylko muszę zadzwonić szybko, zanim zorientuję się, jaki to beznadziejny pomysł. Tony znowu się zaśmiał. Ostatni raz pomieszał zawartość garnka i wyłączył gaz, po czym zabrał mi szklankę z whisky i upił łyk. Szło mu to zdecydowanie lepiej niż mnie. Nawet się nie skrzywił. Profesjonalista. Tfu! Dlaczego właściwie to twoja mama dzwoniła w sprawie tego ślubu? Zapytał po chwili, gdy już się namyślił. Dlaczego nie Grace? To było dobre pytanie, ale miałam na nie równie dobrą odpowiedź. Poszczuła mnie matką, westchnęłam. To takie typowe dla mojej siostry. Uważa, że sama niczego ze mną nie ugra, więc każe dzwonić matce. Zaraz zadzwonię do Grace i powiem jej, co o tym wszystkim sądzę. To nawet był niezły plan, zwłaszcza, że dawał mi sposobność na odsunięcie w czasie myśli o braku narzeczonego. Może powinnam wynająć jakiegoś aktora, przemknęło mi przez głowę, gdy czekałam na połączenie. Tony poszedł na chwilę do swojego pokoju i bardzo dobrze, bo nie chciałam, żeby słyszał, jak wydzieram się na siostrę. Zaraz potem doszłam jednak do wniosku, że aktor odpada. Nawet gdybym znała odpowiedniego, żadnego nie odważyłabym się zabrać na weekend. Jasne, wynajęty aktor wiedziałby, gdzie znajduje się granica i czego nie robić, jeśli nie chce dostać kopa w tyłek. Z drugiej strony, obecność mojego narzeczonego narzucała choćby minimalny kontakt fizyczny. A z tym było u mnie słabo. I co teraz? Grace oczywiście nie odebrała telefonu. Tchórz. To było takie w jej stylu. Postraszyć mnie matką, a potem samej nie chcieć ze mną rozmawiać. Przecież wiedziała, że usłyszy ode mnie wymówki. Moja cholerna, świętoszkowata siostra z nieślubnym bachorem. Odłożyłam komórkę w tym samym momencie, gdy Tony wyszedł z sypialni. Zauważyłam, że też właśnie kończył rozmawiać. Albo nie, też. Przecież ja w końcu z nikim nie rozmawiałam. Dobra, to czekam. Uśmiechnął się chytrze, gdy zakończył połączenie i spojrzał na mnie pytająco. I co powiedziała Grace? Wzruszyłam ramionami. Moja siostra ma mnie chyba zapisaną w telefonie jako niebezpieczeństwo nie odbierać, mruknęłam. Mogłabym zadzwonić na stacjonarny, ale mi się nie chce. Poza tym rodzice mają identyfikację numerów. Nie przejmuj się tak bardzo, zaśmiał się. Wyglądało na to, że mimo wszystko Tony jest w dobrym humorze. Zrobiłem obiad. Zjedzmy coś, a potem pomyślimy, co dalej. Moim zdaniem powinnaś jechać na ten ślub, Ron. Ile to już? 5 lat? 5 lat temu wyjechałaś z Brockenhurst i nie oglądałaś się za siebie. Nie możesz wiecznie uciekać, przecież wiesz. Tak, ale... Zawahałam się. Wcale mi się nie podoba, że nie mam czasu się do tego przygotować. Przyzwyczaić do myśli, że tam wrócę. Opowiedz mi coś. Dłonie Tonego spoczęły na blacie po obydwu stronach moich nóg. Chociaż pochylił się w moją stronę i praktycznie zamknął mnie w uścisku, nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. To w końcu był Tony, jedyny facet poza Jacobem, któremu ufałam. Przecież mówiłaś, że tam jest ładnie i że lubiłaś dom rodzinny i że twój tata jest całkiem sympatyczny. Roześmiałam się z odrobiną zażenowania. Opowiadałam mu o tym już kiedyś. Po prostu nigdy te słowa nie przychodziły mi łatwo. Tony o tym wiedział. Tak, mój tata jest w porządku, przyznałam, tylko on rzadko się odzywa. Jest kompletnie zdominowany przez mamę i moją siostrę. Kiedy byłam mała, zawsze zabierał mnie na spacery i uczył rozpoznawać różne rodzaje drzew. Był cichy, spokojny, nie to co mama i Grace.